naszym gościem Marek Budzisz, analityk, publicysta Think Tank Strategy and Future, ale także teksty na omach tygodnika Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Putin proponuje rozejm dla Ukrainy, na razie dwudniowy, taktyczny rozejm związany z uroczystościami zakończenia II wojny światowej na 8-9 maja, ale jak patrzę na raporty z uderzeń, czy to dronowych, czy to rakietowych, także rakietami Flamingo ukraińskimi na Rosję, to być może chodzi o coś więcej. Zacznijmy zatem od tej linii frontu na Ukrainie i w Rosji. Jak to wygląda i czy w zasadzie jest tak, że jest już, czy Rosja dojrzała do tego, żeby na jakiś moment wstrzymać działania wojenne?
Wydaje mi się, że Rosja stoi wobec takiej właśnie decyzji. Jest bardzo wiele sygnałów świadczących o tym, że pomału, niewielkimi krokami zaczyna zmieniać się nastawienie rosyjskiej opinii publicznej. Sytuacja na froncie ukraińskim jest tego rodzaju, że on w gruncie rzeczy z punktu widzenia strategicznego zamarł. Tam toczą się intensywne walki o charakterze taktycznym, ale Rosja nie jest w stanie dokonać znaczących wyłomów. W stronie ukraińskiej udało się głównie przy użyciu systemów bezzałogowych udaje się zadawać takie straty Rosjanom, które jakby uniemożliwiają koncentrację sił i przeprowadzanie jakichś operacji zaczepnych na większą skalę. Więc sytuacja na froncie jest w tej fazie wojny, bo to trzeba podkreślić, względnie stabilna. Jeśli chodzi o ataki z dystansu, dzisiaj Ukraina osiągnęła przewagę ilościową, to znaczy większa liczba dronów dalekiego zasięgu i rozmaitego rodzaju systemów rakietowych atakuje Rosję i cele położone na głębokich tyłach rosyjskich, niż i Rosjanie używają przeciwko Ukrainie. To być może też jest czasowa przewaga strony ukraińskiej, ale dla Rosji to jest bardzo bolesne, dlatego że Rosja jest wielkim państwem i obrona przestrzeni powietrznej tego państwa jest niemożliwa. Nie można ochraniać wszystkich obiektów. Jeżeli rakiety ukraińskie osiągają już cele na Uralu, co nigdy w historii się jeszcze nie zdarzało, no to to oznacza, że niektóre z tych celów są po prostu niechronione, bo Rosjanie koncentrują swoją obronę w przestrzeni powietrznej wokół Moskwy, Petersburga, celów absolutnie najważniejszych dla nich, co oznacza bolesne uderzenia na przykład w systemy rafineryjne, rafineria Tuapse w kraju krasnodarskim nad Morzem Czarnym 5 razy została zaatakowana w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Płonie już od dłuższego czasu, czemu towarzyszy też klęska ekologiczna. O tym piszą rosyjskie media i to wywołuje właśnie małymi krokami takie odwrócenie nastrojów. Znaczy oddala się perspektywa zwycięstwa w wojnie, zaczynają rosnąć koszty. Strona ukraińska atakuje już ośrodki w samej Rosji. Wczoraj jeden z dronów uderzył w taki wysokościowiec 6 km od Placu Czerwonego i w związku z tym zmieniają się też nastroje rosyjskiej opinii publicznej. To jest bardzo wyraźnie widoczne nawet w tych oficjalnych badaniach opinii publicznej, które są publikowane. Putin ma dzisiaj najmniejsze poparcie od lutego 2022 i zaczynają się pewne sygnały świadczące o podziałach, to za duże słowo, ale pewnej dyskusji w rosyjskim obozie władzy, czy dotychczasowa strategia jest rzeczywiście najlepsza, optymalna, czy może nie jest czas na zakończenie tej wojny. To jeszcze nie jest przełom. To są na razie pewne strategiczne warunki, które obiektywnie rzecz biorąc mogą sprzyjać Ukrainie, jeśli chodzi o jakiś przełom w rozmowach pokojowych, które cały czas trwają.
Ale żeby była jasność, to nie pierwszy raz, kiedy może dojść do pewnego zawieszenia broni dookoła daty 9 maja, tylko w tych warunkach to jest o tyle inne, że Kreml może realnie się obawiać, że jeżeli zawieszenia broni nie będzie, to ukraiński dron czy ukraińska rakieta wyląduje na Placu Czerwonym w trakcie defilady i dopiero będzie kłopot wizerunkowy przede wszystkim dla Władimira Putina.
Znaczy, kłopot wizerunkowy już jest, dlatego że nad Placem Czerwonym zaczęto montować siatki ochraniające właśnie przed atakami przy użyciu dronów. Poza tym to oczywiście nie jest tak, że w Rosji nie ma żadnych informacji o tym, co się dzieje. Nawet te kanały propagandowe tak zwanych korespondentów wojennych, takich jak, nie wiem, Rybar chociażby, oni piszą w bardzo krytycznym tonie o dokonaniach rosyjskich sił zbrojnych i generalnie w przywództwie państwowym, więc tam narasta taka fala krytycyzmu. Władze odpowiadają na to blokowaniem internetu, próbą ograniczenia tego obszaru jeszcze względnie w Rosji w minionych latach dość swobodnego. To z kolei znowu wywołuje niezadowolenie. W związku z tym w takich systemach autorytarnych, jakim jest Rosja, bo w demokracjach to nie byłoby aż tak silnie odczuwalne, ale systemy autorytarne są bardzo wrażliwe na tego rodzaju trendy, tendencje i tam jest zawsze istotny strach, czy sytuacja nie zacznie się wymykać spod kontroli. Więc w tym sensie Rosja wydaje się być w jakimś punkcie przełomu. Wcale to nie musi oznaczać, że się wojna zakończy, bo może niektórzy interpretatorzy tej sytuacji uważają, że Rosja może pójść w stronę takiego państwa przypominającego trochę Iran, czyli rządzonego przez zbrojną grupę, w Iranie to jest Korpus Strażników Rewolucji i politycy z tym korpusem sprzymierzeni. W Rosji to może być Putin, jego otoczenie i na przykład Gwardia Narodowa Złotowa, ale to jeszcze się nic nie przesądziło, tam dlatego trzeba mówić o pewnym momencie być może przełomowym. Wojna trwa już dłużej niż Wielka Wojna Ojczyźniana. Nie widać perspektywy zwycięstwa. Sytuacja gospodarcza pogorszyła się w tym roku i ten rok będzie znacznie gorszy niż rok ubiegły. Nastroje opinii publicznej są gorsze niż w roku minionym. W związku z tym nie bardzo widać korzyści z kontynuowania wojny, bo strona ukraińska wytrzymała trudną zimę i teraz zadaje bolesne ciosy, a zaczynają Rosjanie już odczuwać koszty. W związku z tym tu się nieco zmienia ta dynamika kosztów i osiągnięć i to być może, podkreślam sformułowanie być może, prowadzi do jakichś dalej idących zmian. Ta propozycja Putina zawieszenia może być interpretowana jako sondowanie możliwości porozumienia z Ukrainą. Zresztą Kiryło Budanow, szef administracji prezydenta Zełenskiego, były szef GURU, czyli wywiadu wojskowego, powiedział niedawno, że w gruncie rzeczy wszystkie karty już leżą na stole. W czasie tych rokowań pokojowych, których kilka tur miało miejsce, zarówno strona ukraińska, jak i strona rosyjska wyłożyła już w całości swoje stanowisko. Wszyscy wiedzą, na co stać w drugą stronę. To nie jest tak, że tu mamy do czynienia z jakimiś wielkimi tajemnicami. No i dzisiaj jest kwestia decyzji. Putin może podjąć decyzję na rzecz pokoju, ale może też oczywiście podjąć decyzję na rzecz kontynuowania wojny. I ten scenariusz na Ukrainie też jest poważnie brany pod uwagę. Tam wielu komentatorów przypomina, że wojna Iraku z Iranem trwała 8 lat i nie ma żadnego argumentu, dlaczego ten konflikt z Rosją nie miałby trwać tyle, co tamten. Więc w tym sensie można mówić o jakimś być może zbliżającym się przełomie, ale bez przesądzenia, w którą stronę tu się sytuacja zmieni.
Bo rzeczywiście historia tego konfliktu, no nie w całej swojej rozpiętości od roku 2014, ale w tej najnowszej, w tej fazie po lutym roku 2022 pokazuje, że raz jest bardziej się szala przechyla na stronę Rosji, raz na stronę Ukrainy, czasami jedna strona ma ofensywę, potem inna, no ale żadna ze stron, ani tak jak chcieliby zwolennicy Rosji, nazywając Ukrainę upadliną, nie była domkiem z kart, który się rozsypał pod naciskiem Kremla, ani tak jak chcieliby entuzjaści Zachodu, sankcje wprowadzone przez Unię Europejską i Stany nie cofnęły gospodarki Rosji do epoki kamienia łupanego i ten reżim też się nie zawalił pod tą groźbą czy wojsk ukraińskich. Jeżeli mamy tą fazę, to na ile jakaś mobilizacja, na ile jest tak, że Władimir Putin to mimo wszystko stanie przed potrzebą albo kolejnej częściowej mobilizacji, albo czegoś jeszcze głębszego, żeby jeszcze bardziej w ten konflikt wejść i jeszcze bardziej zaangażować i gospodarkę, ale i ludność zamieszkującą Rosję w tą wojnę.
No to jest właśnie ten moment przełomowy, o którym mówimy. Rosja właśnie w tym momencie się znajduje, dlatego że z deklaracji strony ukraińskiej, one są też weryfikowane przez zachodnich obserwatorów, wynika, że od późnej jesieni ubiegłego roku, od listopada, liczba eliminowanych z walki rosyjskich żołnierzy, czyli zabijanych i ciężko ranionych przez stronę ukraińską, dorównuje liczbie powoływanych pod broń ochotników. W tym sensie kontynuowanie obecnego trendu, Ukraina deklaruje tutaj stały progres, to znaczy zdolności Ukrainy rosną, a zdolności rekrutacyjne Rosjan już nie w takim tempie, chociaż oni wielkich problemów nadal póki co nie mają. Tylko że tu nie mówimy o utrzymaniu obecnego trendu, tylko mówimy o zwiększeniu poboru. No bo jeśli Rosjanie chcieliby przeprowadzić jakieś operacje zaczepne, to musieliby budować przewagę również ilościową, a obecny poziom rekrutacji na to nie pozwala, albo przynajmniej bardzo to ogranicza. Więc w tym sensie Putin już jest przed decyzją, czy ogłosić nowy pobór, czy tego nie robić, bo te stare narzędzia, mimo że poszerzane, zachęcania, tak powiedzmy, do ochotniczego zaciągu, one coraz mniej działają. No, kolejne granice są przekraczane. Na przykład prowadzona jest bardzo intensywna agitacja na wyższych uczelniach rosyjskich, co jeszcze w minionych latach nie było tutaj, szczególnie w Moskwie czy w Petersburgu. Studenci byli relatywnie rzecz biorąc nie poddawani aż tak silnej presji, bo było sporo innych ochotników, głównie na prowincji, którzy się zaciągali. Teraz tych ochotników już jest coraz mniej, tej presji zaczynają podlegać studenci i młodzi mężczyźni w tych dużych ośrodkach miejskich. To też wpływa na pogorszenie nastrojów, ale wydolność tego systemu jest ograniczona, więc w tym sensie Putin już dzisiaj stoi wobec decyzji, czy ogłaszać jakąś kolejną formułę mobilizacyjną, czy raczej zmierzać w stronę porozumienia pokojowego.
To w takim wypadku, jeżeli tak to wygląda, to może nie ma co się Rosji bać. Oczywiście tutaj wracam do słynnego, no na pewno bardzo omawianego wywiadu dla Financial Timesa Donalda Tuska, który potwierdził tezę, że wojna jest możliwa za kilka miesięcy. Potem się wycofywał, twierdził, że ci, którzy to komentowali, nie znają dobrze języka angielskiego, żeby zrozumieć głębie myśli. No ale chyba ta zmiana to dość jednoznacznie, że Donald Tusk nagle stwierdził, że wojna jest tuż, potem trochę się rakiem wycofywał. Czy Rosja faktycznie ma takie zasoby, żeby nagle zamrozić konflikt na Ukrainie i wywołać agresję albo w krajach bałtyckich, albo w Mołdawii, albo w Polsce?
Ten wywiad pana premiera Tuska, w nim były zawarte co najmniej trzy istotne tezy. Z dwoma się nie zgadzam osobiście, uważam je nawet za szkodliwe z punktu widzenia interesu Polski. Natomiast akurat ta część tej wypowiedzi, o której pan mówi, czyli mówienie o ryzyku rosyjskiej agresji, akurat uważam, że jest najmniej kontrowersyjna w tym wypowiedzi. Znacznie gorsze są diagnozy, które pan premier Tusk proponował, mówiąc na przykład o budowaniu jakichś europejskich zdolności w oparciu o artykuł 42 punkt 7. To jest zupełna iluzja i fikcja, to jest mydlenie oczu, to się nigdy nie stanie, no ale wracając do kwestii rosyjskiego zagrożenia. To rosyjskie zagrożenie może być istotne już w momencie zawieszenia broni na Ukrainie, dlatego że dzisiaj, żeby atakować, a stroną atakującą cały czas są Rosjanie, Rosjanie muszą utrzymywać przynajmniej trzykrotną przewagę na danych odcinkach frontu, przewagę uderzeniową. W momencie, kiedy ten front jest objęty zawieszeniem broni, utrzymywanie takiej przewagi jest niecelowe i niepotrzebne. To daje pewną elastyczność stronie rosyjskiej, czemu też towarzyszą zmiany w strukturze organizacyjnej, tak bym to określił, rosyjskich sił zbrojnych. Mówił o tym niedawno generał Syrski, dowódca sił ukraińskich. Otóż on argumentował, że z danych wywiadu ukraińskiego do końca tego roku gdzieś około 160 tysięcy sił systemów bezzałogowych. To powinien być ten rosyjski potencjał, bo Rosjanie idą w tym kierunku, rozbudowując dość forsownie te siły. W związku z tym nie przywiązywałbym się tutaj do parametru ilościowego, czyli do liczby żołnierzy pod bronią, bo towarzyszą temu też zmiany jakościowe. Rosjanie uczą się od Ukraińców i wcale nie są gorsi w tej nauce. Mają za to większe państwo, większe możliwości skalowania. W związku z tym Rosjanie już obecnie mają duże zdolności, których NATO nie ma albo ma bardzo w ograniczonym zakresie. I na tym polega to zagrożenie. To znaczy zagrożenie nie polega na wielkiej wojnie, która miałaby oznaczać jakąś inwazję pancerną ze strony rosyjskich zgrupowań, bo na ten scenariusz akurat NATO wydaje mi się jest dość dobrze przygotowane. Zagrożenie może się sprowadzać do używania systemów bezzałogowych przez stronę rosyjską w dużej skali, a to nawet nie wymaga przechodzenia przez granicę. No, centrum Tallina, gdybyśmy o tym mówili, może być zaatakowane z obszaru Federacji Rosyjskiej przy użyciu systemów światłowodowych, czyli takich, których nie można zagłuszyć środkami walki radioelektronicznej, przez siły rosyjskie znajdujące się na terenie Federacji Rosyjskiej. Ale bolesne to będzie uderzenie i zdolności NATO do przeciwstawienia się takiemu scenariuszowi są ograniczone. Dotyczy to nie wyłącznie Tallina, dotyczy to również Wilna, które jest jeszcze bliżej położone do jeśli chodzi o odległość od granicy, w tym wypadku z Białorusią. No i dotyczy to również polskich miast, to nie trzeba być tu wybitnym geografem, żeby zmierzyć odległość między obwodem kaliningradzkim czy między terenem Białorusi, a miastami, które w tym rejonie się znajdują, pamiętając o tym, że w realiach frontu ukraińskiego ta linia, gdzie toczą się intensywne ataki, to wynosi już obecnie do 40 kilometrów, a ataki nieco mniejszej intensywności, ale również bolesne, ona już jest rozciągnięta do 100 kilometrów w głąb terytorium przeciwnika. W związku z tym ta strefa ryzyka, tak bym to określił, po stronie państw NATO, ona jest od granicy, trzeba liczyć przynajmniej 100 kilometrów. I to pokazuje po prostu to, jak wojna się zmienia, jak można generować nowe rodzaje zagrożenia bez tej agresji kinetycznej, o której wszyscy myślimy intuicyjnie, pamiętając i mając w oczach te obrazy z lutego 2022. Więc w tym sensie zagrożenie jest realne i trzeba na to zagrożenie reagować. Ta propozycja, które pan premier Tusk formułował, jak rozumiem, jako reakcja na to zagrożenia, są te propozycje akurat fatalne. Więc w tym sensie diagnoza sytuacji w pewnych segmentach jest dobra, natomiast propozycje rozwiązań są szkodliwe z punktu widzenia polskiego interesu i polskiego bezpieczeństwa. No, dlatego ta wypowiedź jest w niektórych obszarach godna, można się z nią zgodzić, a w niektórych należy polemizować. Ale tu nie, ja bym w ogóle generalnie przestrzegał przed taką formułą krytyki. My powinniśmy w Polsce prowadzić poważną dyskusję strategiczną, jak działać na rzecz naszego bezpieczeństwa. A niestety prowadzimy dyskusję, która jest tożsama z dyskusją między jakimiś frakcjami politycznymi, które tylko uprawiają szermierkę na słowa. Tu nie chodzi o to, kto ma rację, tu chodzi o to, jak znaleźć najlepszą drogę do budowania bezpieczeństwa Rzeczpospolitej.
To już na koniec, panie redaktorze, jeżeli rozmawiamy o Donaldzie Tusku, no to inny cytat, znacznie świeższy, z wczoraj z samolotu wracającego z Armenii, o tym, że Polska nie będzie podbierać amerykańskich żołnierzy sojusznikom, w tym wypadku Berlinowi, że ważniejsze dla Donalda Tuska jest utrzymanie jedności czy spójności Europy, spójnego frontu. No się de facto no wobec Ameryki, chyba tak to trzeba byłoby zrozumieć. Jak pan rozumie tą wypowiedź z samolotu na pokładzie ad hoc pana premiera Donalda Tuska?
No właśnie problem polega na tym, że nie rozumiem tej wypowiedzi, bo gdyby przyjąć tę logikę, którą pan premier tu zaprezentował, no to należałoby artykułować pretensje pod adresem naszych sojuszników niemieckich. Dlatego, że w Polsce dzisiaj znajduje się 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, a w Niemczech 35 tysięcy żołnierzy amerykańskich. I Niemcy nie uznają tego stanu za nienaturalny, i nie uznają tego stanu za zagrażający solidarności europejskiej. Na naszą rzecz jeszcze grają oczywiście argumenty związane z odległością teatru działań wojennych od wschodniej flanki. No Niemcy są bardziej oddalone niż Polska, w związku z tym logicznie rozumując, dla bezpieczeństwa lepszym rozwiązaniem jest, gdyby ci żołnierze stacjonowali w Polsce. Mam na myśli kontyngent amerykański. NATO nie jest sojuszem wzajemnej adoracji. NATO jest sojuszem, który ma budować zdolności obrony członków europejskich, ale też oczywiście Ameryki przed ewentualną agresją, a w związku z tym najpierw trzeba zdefiniować kierunki ewentualnej agresji. Jak rozumiem, pan premier Tusk uznaje, że Rosja jest naszym głównym zagrożeniem, no a w związku z tym w interesie NATO, w interesie wspólnego systemu bezpieczeństwa jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy zdolność do przeciwstawienia się temu zagrożeniu na terenie Rzeczpospolitej, bo bliżej leżymy ewentualnego frontu niż Niemcy, powinna być większa, czyli to jest akurat argument na rzecz tezy, że te siły powinny być przesunięte na teren Rzeczpospolitej, a pewnym nienormalnym stanem był fakt, że one w większej części stacjonowały na terenie Niemiec. Niemcy nie uznawali tego za coś nienaturalnego, a gdyby tą logiką się kierować, którą pan premier Tusk zaprezentował, no to powinniśmy mieć do nich pretensje, że Niemcy nie chcąc być solidarnymi sojusznikami godzili się na to, że u nich stacjonuje więcej żołnierzy niż w Polsce. No powinni nam w imię tej solidarności oddać trochę tych żołnierzy. To jest przecież absurdalne postawienie sprawy i retoryka, która po prostu nawet, powiedziałbym, nie broni się na taki dość powierzchowny wzgląd, nie wchodząc głębiej w kwestie strategiczne.
No i pytanie, dlaczego takie słowa padły, ale na to pytanie będziemy sobie odpowiadać w następnych rozmowach. Marek Budzisz, analityk think tanku Strategy and Future i publicysta tygodnika Sieci, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za analizę i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.